Czcigodni księża biskupi, biskupie Damianie, biskupie Łukaszu, wielebni bracia w kapłaństwie, kochani ojcowie redemptoryści, z ojcem dyrektorem i ojcem rektorem na czele, drogie siostry zakonne, kochani telewizowie telewizji Trwam, klerycy, wykładowcy i studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, umiłowani w Chrystusie Panu siostry i bracia, kardynał Angelo Comastri w homilii z okazji dziesięciolecia kanonizacji Jana Pawła II powiedział: Jan Paweł II był odważnym człowiekiem w obronie godności ludzkiego życia, każdego ludzkiego życia, białych, żółtych lub czarnych, zdrowych lub chorych, bogatych lub biednych, od poczęcia do śmierci. Jan Paweł II stwierdza: uznanie tego prawa, prawa do życia, stanowi fundament współżycia między ludźmi. Podczas szóstej pielgrzymki do swojej ojczyzny święty Jan Paweł II 4 czerwca 1997 roku w tym miejscu powiedział: okiem wiary, w sposób szczególnie wyraźny, możemy dostrzec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Ewangelia, głosząc dobrą nowinę o Jezusie, jest również dobrą nowiną o człowieku, o jego wielkiej godności. Uczy wrażliwości na człowieka, na każdego człowieka. A po mszy w Kaliszu papież Polak dodał: szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona. Chociaż nie tak dawno obchodziliśmy rok świętego Józefa w Kościele, myślę, że warto tę postać jeszcze raz sobie przybliżyć. Po co tu jesteśmy dzisiaj? Po co się tutaj gromadzimy w pierwsze czwartki miesiąca? Na czym ta potęga świętego Józefa, o której mówił nasz umiłowany rodak, polega? Chciałbym spojrzeć na tę postać, postać świętego Józefa, w sposób oryginalny, stawiając go naprzeciw szatana, księcia ciemności. Jak wiemy, Lucyfer, zanim został strącony do piekła, był jednym z największych i najpiękniejszych stworzeń Bożych. Na początku postawmy sobie pytanie, jaki był grzech szatana? Dlaczego Lucyfer sprzeciwił się Bogu? Co się wydarzyło, że tak wspaniały anioł, stworzony do oddawania chwały Bogu, mógł obrócić się przeciwko swojemu Stwórcy? Znamy sytuację Adama i Ewy z raju. Natomiast nie jest łatwo zrozumieć, dlaczego anioł o tak wysokiej pozycji sprzeciwia się Bogu. Jest przynajmniej kilka interpretacji dotyczących Lucyfera i jego opozycji wobec Bożego planu. Jedna z interpretacji teologicznych ojców Kościoła najczęściej uznawana jest następująca. Szatan sprzeciwił się Bogu w momencie, kiedy Stwórca objawił zastępom niebieskich fakt wcielenia. To jest, Bóg miał wyjawić, że Jego Syn, druga osoba Trójcy Świętej, miałby w przyszłości przyjąć naturę ludzką, która jest obiektywnie niższa od natury aniołów. Jesteśmy w tym względzie bardziej ograniczeni niż aniołowie. Lucyfer dał do zrozumienia Bogu: nie będę cię adorował, jeśli przyjmiesz naturę, która jest niższa od mojej. Przeciwstawię się takiemu pomysłowi. Nie będę adorował Jezusa, nie będę adorował Słowa. Nie oddając czci drugiej osobie boskiej, nawet wcielonej, upada wszystko. Od tego momentu szatan staje się wielkim buntownikiem, który pragnie zniszczyć również człowieka. W raju utraconym Miltona szatan twierdzi, że lepiej jest być władcą w piekle niż sługą w niebiosach. Przejdźmy teraz do świętego Józefa, spokojnego człowieka z Galilei, cieślem z królewskiego rodu, który to ród w ciągu wieków podupadł na swoim znaczeniu, któremu Pan w podobny sposób przedstawia projekt adorowania Boga w osobie Syna, którego Najświętsza Maria Panna nosi w swoim łonie. Naturalnie, kiedy Józef dowiaduje się, co się dzieje, mógłby paść w dumę, myśląc sobie: chwileczkę, oto zostałem wybrany do Bożego projektu, który jest absolutnie jedyny i wyjątkowy w historii, nie tylko Izraela, ale także i całej ludzkości. Aby zostać opiekunem Bożego Syna, który przychodzi na świat, i Jego Matki, Królowej Nieba i Ziemi. Właśnie tego, którym szatan wzgardził, Józef pierwszy zobaczył. Kto pierwszy zobaczył Jezusa? Powiecie pewnie, że Maryja. Owszem, ale Maryja jest osobą szczególną, poczętą jako niepokalana, będącą w szczególnej relacji z Bogiem. Jakiej osoby poczęte w grzechu pierworodnym nie mają. Skupmy się więc na Józefie, tym prostym człowieku, podobnym do nas. Józef był pierwszym, który ujrzał to, kim szatan wzgardził. Ci dwaj są więc wielkimi przeciwnikami. Oto dlaczego święty Józef zostanie później nazwany postrachem duchów piekielnych. Bardziej niż jakikolwiek inny święty. Z jednej strony jest pycha szatana. Nie będę adorował. Przeciwko pokorze Józefa będę oddawał cześć. Ta scena jest eschatologiczną. To znaczy od tego będę oddawał cześć, czy też nie będę jej oddawał, zależy zbawienie każdego człowieka. Zobaczmy więc, jak święty Józef wszedł w ten Boży plan, ten Boży zamysł, w jaki sposób odniósł zwycięstwo w tej duchowej walce z szatanem. Myślę, że przede wszystkim na pierwszym miejscu trzeba by było postawić wiarę. Józef wierzy, nie widząc. Nie widząc w swoim synu nic szczególnego. Zobaczmy, że często cuda naszą wiarę wzmacniają. Na pewno oczekiwanie na Mesjasza wzbudziło w Izraelu marzenie o wielkich rzeczach. Józef nie widzi absolutnie nic z tych niesamowitych czynów ze strony Jezusa. Nie ma żadnej nadzwyczajnej pomocy. Wręcz przeciwnie. Kiedy objawia mu się anioł i mówi: Weź dziecię i matkę i uciekaj do Egiptu. Józef mógłby powiedzieć, czy Bóg nie może obronić swojego syna i jego matki w inny sposób niż przez ucieczkę do Egiptu. Dzisiaj, kiedy chcę pojechać do Egiptu, idę do biura podróży, kupuję bilet i czekam na wylot bądź wyjazd. Józef miał tylko osła. Nie znał drogi. Trzeba było przejść przez pustynię. Pomyśleć, gdzie dzisiaj się zatrzymać, gdzie przenocować, gdzie jutro. A jak dotrę do Egiptu, to da mi pracę, dom. Nigdy Bóg nie udzielił Józefowi jakiejś nadzwyczajnej pomocy. Musi wszystko robić sam, swoimi rękami. Innymi słowy, Józef zatraca się całkowicie w wierze i pozostaje w takiej dyspozycji aż do swojej śmierci. Umiera przed początkiem życia publicznego Jezusa. To znaczy bez zobaczenia jakichś nadzwyczajnych rzeczy w życiu swojego syna. Kiedy Józef umiera, Jezus jest jeszcze uczniem w zakładzie ciesielskim. Młodzieniec dwudziestokilkuletni, który zajmuje się ciesielką. Pomyślcie o wierze praktykowanej przez Józefa przez całe jego życie. Drugim elementem tej walce z szatanem jest czystość. Mówimy o wiecznym dziewictwie Maryi, ale to dziewictwo należy współdzielić, kiedy żyje się w małżeństwie. Jeśli ktoś zawrze związek małżeński i zaraz po ślubie żona mówi do męża, od dzisiaj żyję w absolutnej czystości, to wypadałoby podjąć taką decyzję wspólnie. Kiedy Józef dowiaduje się o zaistniałej sytuacji, z pewnością Maryja, jako prawowita żona, prosi męża o zaakceptowanie tej decyzji. Józef natychmiast rozumie, że tak musi być, że to jest wola Boża i przez całe swoje życie dzieli razem z Maryją ślub czystości. Demon przeciwnie, nie mogąc grzeszyć pożądaniem, rządzą, ponieważ nie ma ciała. Szuka ciała ludzkiego, by móc grzeszyć przez nie. Jeden z włoskich teologów pisze, wydaje się, że demon, który jest czystym duchem, nie może istnieć bez ciała. W rzeczywistości istnieje bez ciała. Ale chce wejść w jakiś sposób w nasze ciało. I kiedy człowiek otworzy mu jakąś nawet niewielką furtkę, czuje na tym tle natarczywe pokusy. Grzechy przeciwko ciału są tymi, którymi szatan robi największe spustoszenie pośród ludzi. Pierwszą cnotą, którą demon pragnie zbezcześcić, zniszczyć, jest czystość. Dzisiaj demon przez środki masowego przekazu w sposób niewyobrażalny oddziaływuje na tę sferę ludzkiego życia do tego stopnia, że człowiek nie widzi szansy, by się tego uwolnić, bo gdzie by się nie obrócił, spotyka się z grzechem przeciwko czystości. To działanie złego ducha, który, jak powiedziałem, nie mając ciała, grzeszyć przez ciało, Józef zwycięża. Józef zwycięża to uwodzenie właśnie dzięki swemu ciału, ponieważ czystość jest tą cnotą, którą współdzieli razem z dziewicą Maryją. Dlatego na przedstawieniach świętego widzimy go często z kwiatem lilii, która właśnie symbolizuje czystość. Trzecim elementem, dzięki któremu Józef zwycięża szatana, jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo Józefa wobec Boga jest natychmiastowe i całkowite. Można by powiedzieć, że wypełnianie woli Bożej jest jego życiem. Czuje się zaangażowany w projekt, który go przerasta. Będzie stróżem Jezusa, Syna Bożego i Maryi. Anioł ukazuje się Józefowi w nocy, mówiąc: weź dziecko i matkę i uciekaj do Egiptu. I on to robi. Nie wiedzieć jak. Zadaniem Józefa jest pełnić wolę Bożą. Czwarty punkt to ubóstwo. Jak widzimy, święty Józef jest pierwszym wielkim zakonnikiem. Praktykuje czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. Jakie było bogactwo Józefa? Jezus i Maryja, to jest rodzina. Wielkim bogactwem Józefa była właśnie rodzina. Aby utrzymać rodzinę, święty Józef musi uczciwie zarabiać jako cieśla. Po tym, jak ukazałem te wszystkie środki, którymi święty Józef przeciwstawia się atakom szatana, przejdźmy do kwestii, dlaczego jest on tak potężny. Święta Teresa z Awila w swojej autobiografii pisze: widziałam jasno, że zarówno w tej potrzebie, jak i w innych, większych, dotyczących czci i zagubienia duszy, ten ojciec i patron mój wyprowadził mnie o wiele lepiej, niż ja umiałam prosić. Nie przypominam sobie, aby jak dotąd zaniechał uczynienia czegokolwiek, o co go prosiłam. Jest to zdumiewające, jak wielkich darów udzielił mi Bóg za pośrednictwem tego błogosławionego świętego, z jakich niebezpieczeństw mnie wyzwolił, zarówno ciała, jak i duszy. Gdyż innym świętym, jak się wydaje, Pan Bóg dał łaskę wspomagania nas w jednej potrzebie, a ten chwalebny święty, doświadczyłam tego, wspomaga nas we wszystkich i Pan pragnie dać nam zrozumieć, że tak jak był mu poddany na ziemi jako ojcu i święty Józef mógł mu rozkazywać, tak samo również i w niebie Pan wykonuje to, o co go poprosi. Nieco dalej święta pisze: dzięki wielkiemu doświadczeniu, jakie mam o dobrodziejstwach, które święty Józef uzyskuje od Boga, chciałbym przekonać wszystkich, aby stali się gorliwymi czcicielami tego chwalebnego świętego. Nie znam nikogo, to będąc tak naprawdę jego czcicielem i podejmując szczególne praktyki, abym nie widziała go bardziej dojrzałym w cnocie, gdyż w wielkiej mierze przynosi to pożytek duszom, które polecają się jego opiece. Kochani, potęga wstawiennictwa świętego Józefa jest niesamowita. Dlaczego tak jest? Myślę, że pierwszym motywem jest to, że Józef poprzez swoją czystość, ubóstwo, posłuszeństwo nie ma żadnego odniesienia do siebie, lecz tylko i wyłącznie do Boga. Możemy powiedzieć, że Józef sam w sobie już nie istnieje. Istnieje tylko wola Boża w nim. Józef adoruje Boga w swojej codzienności. I jeśli jest prawdą to, co mówiła święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że Pan Bóg będzie musiał spełnić w niebie moją wolę, gdyż nie pełniłem swojej woli na ziemi. Pamiętamy, święta Teresa od Dzieciątka Jezus zmarła, mając zaledwie 24 lata. To ileż bardziej Bóg będzie pełnił wolę świętego Józefa, który pełnił wolę Boga we wszystkim, o co ten prosił. Drugi motyw, który sprawia, że święty Józef jest tak niesamowicie mocny, to to, że był głową rodziny. Leon XIII w encyklice Quam Quam Pluries pisze: Święty Józef jest potężny dlatego, że był głową i obrońcą świętej rodziny. To, co czynił wtedy, czyni również i teraz. To on kierował domem w Nazarecie. Jezus i Maryja byli mu posłuszni jako głowie rodziny. Do tego stopnia, że anioł, kiedy mają iść do Egiptu, nie objawia się Maryi, lecz Józefowi. Ojcostwo jest wartością, którą jeśli się zatraci, rodzina staje się pozbawiona równowagi. Maryja i Jezus byli posłuszni Józefowi za życia ziemskiego. Syn Boży i Królowa nieba i ziemi. Czy może to się zmienić w niebie? Nie. Z jakiego powodu miałoby być inaczej? Jeśli chcę otrzymać jakąś łaskę, jak mówiła święta Teresa, uderzam do świętego Józefa. Trzecim motywem, dla którego Józef jest tak mocny, jest to, że jest on obrońcą. Ojciec zawsze chroni swoje dzieci. Papież Pius XI w 1938 roku pisze niesamowite słowa o świętym Józefie. Jako, że święty Józef był prawdziwie głową rodziny i panem domu, wstawiennictwo jego musi być wszechmocne. To prawda, pisze papież, wstawiennictwo Maryi jest wstawiennictwem matki i dlatego nie można sobie wyobrazić, czego boski syn może odmówić takiej matce. Ale wstawiennictwo świętego Józefa jest wstawiennictwem małżonka, przybranego ojca, głowy domu rodziny z Nazaretu, który składał się z niego, Maryi i Jezusa. A głową domu był właśnie święty Józef. Dlatego to wstawiennictwo nie może być jak tylko wszechmocne, bo czego mogą mu odmówić świętemu Józefowi Jezus i Maryja, którym święty Józef dosłownie poświęcił całe swoje życie i którzy naprawdę zawdzięczają mu środki swojego ziemskiego życia. Święty Leonard z Porto Maurizio, franciszkanin z przełomu XVII i XVIII wieku, pisze, że Jezus czyni wszystko, co go Maryja prosi, ponieważ jest jej synem. Ale Józef utrzymuje wszystko, ponieważ jest małżonkiem Maryi, która jest mu wierna i posłuszna. Oto dlaczego w litanii święty Józef jest przyzywany jako postrach duchów piekielnych. Jest jedynym świętym, na ile się orientuje, który zasługuje na ten przymiot. Jako że walka toczy się między pokorą a pychą, nie znalazł się jak do tej pory ktoś bardziej pokorny od świętego Józefa. Błogosławiony Bartłomiej Longo, włoski tercjarz dominikański z przełomu XIX i XX wieku, założyciel Sanktuarium Matki Bożej w Pompejach, pisze, że na samo imię Józefa demony trzęsą się i uciekają. Wśród pochwał, jakie Kościół kieruje w stronę Józefa, pisze dalej Bartłomiej Longo, jest także ta, która nazywa go postrachem duchów piekielnych. On zasłużył na ten tytuł wtedy, kiedy pragnąc uchronić dziecko przed Herodem, zawozi je do Egiptu. Zły król jest figurą piekielnego wroga. Józef pokonuje Heroda, pokonuje demona. Demon zwalcza zawsze obecność Jezusa w nas. Chce w nas zablokować dzieła Boże. To, co pokonuje w nas demona, to właśnie pokora i posłuszeństwo. Egzorcysta może być wielkim charyzmatykiem, ale jest skuteczny przede wszystkim wtedy, kiedy jest pokorny. Złego ducha nie wyrzuca egzorcysta, tylko Pan Jezus. a Jezus zawsze przebywa w sercu pokornym, niepysznym. Skoro Józef jest stworzeniem najbardziej pokornym ze wszystkich, możemy powiedzieć o nim, że jest największym egzorcystą, nawet jeśli zostaje świętym ukrytym i cichym. I właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że święty Józef jest cichy i nieaktywny, on ukrywa się, by uderzyć jeszcze lepiej w zło. Kiedy ktoś na siebie zwraca zbytnią uwagę, zło tylko na to czeka. Pamiętam ten smutny przypadek w kościele arcybiskupa Mielingo. Był on znanym egzorcystą. Co się później stało, kiedy wszedł w relację z kobietą Marią Sung, Koreanką? Święty Jan Paweł II prosił go, aby zerwał ten związek i powrócił do kościoła. I Mielingo posłuchał. Powrócił na kilka lat do wspólnoty z Kościołem katolickim. W tym czasie napisał książkę Ryba wyciągnięta z błota, czyli Nawrócenie biskupa, w której wyjaśnia, co się z nim stało i dlaczego, będąc egzorcystą, zostawił kościół dla kobiety. Otóż jednego razu został zaproszony na mszę świętą z uzdrowieniem, z egzorcyzmem, do jednej z parafii w rejonie Padwy. Mielingo był przyzwyczajony, że na tę mszę przychodziły tysiące ludzi. Kiedy przybył na miejsce, kościół był w połowie pusty. Zaskoczony powiedział wtedy: dlaczego jest tak mało ludzi? Zrozumiał, że od tego momentu zaczął się jego upadek. Szatan wyszukuje takie osoby, które w ludzkim rozumieniu odniosły sukces, by je potem zaatakować przez grzech pychy. Święty Józef żył w ukryciu nikomu nieznanej miejscowości Nazaret. Był ukryty także w życiu Kościoła. Pobożność do świętego Józefa nie była tak silna w przeszłości. Odradza się teraz na nowo i dzięki Bogu. Przejdźmy do ostatniego punktu. Wiecie, że jest objawienie świętego Józefa? 13 października 1917 roku w Fatimie. Jest to szóste i ostatnie objawienie. Jak przy poprzednich objawieniach, dzieci, które miały widzenie, dostrzegły błysk światła, po którym Matka Boża pojawiła się nad krzewem. Po tym objawieniu Matka Boża znika, a słońce zaczyna wirować, jakby miało zaraz zderzyć się z ziemią. Później troje dzieci widzi jeszcze trzy sceny. W pierwszej pojawia się święty Józef. Obok słońca pojawili się święty Józef z dzieciątkiem, Jezus na ręku i Matką Boską różańcową. To była święta rodzina. Najświętsza Panna była ubrana na biało, w niebieskim płaszczu, a dzieciątko Jezus było w jasno-czerwonej sukience. Święty Józef pobłogosławił tłum, czyniąc trzy razy znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo. Co ciekawe, nigdy w objawieniach maryjnych Matka Boża nie błogosławi. Tutaj czyni to Józef jako głowa rodziny. Scena przedstawiona przez dzieci jest apokaliptyczna. 70-tysięczny tłum zgromadzony w Dolinie Pokoju, widząc wirujące słońce, zbliżające się do ziemi i sądząc, że są to ostatnie chwile na ziemi, pada w akcie pokuty w błoto, bijąc się w piersi i wyznając na głos swoje grzechy. W tym czasie padał ulewny deszcz. Kiedy ukazuje się święty Józef, błogosławiąc klęczący w błocie tłum, ulewa nagle ustaje i nastaje słoneczna pogoda. Święty Józef poprzez praktykowanie wymienionych cnót odnosi ostateczne zwycięstwo nad Lucyferem i w niebie jest skutecznym orędownikiem naszych próśb. Kończąc to rozważanie, mogę stwierdzić, że naprawdę szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona. Dzisiaj właśnie tu jesteśmy, by uciekać się w jego obronę. I życzę wszystkim młodym, szczególnie studentom Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, którzy jeszcze nie zawarli związku małżeńskiego, aby z jednej strony mężczyźni brali przykład z tego wielkiego świętego, upodabniając się do niego jako właśnie ci opiekunowie rodzin, przyszli ojcowie i mężowie, a kobiety wypraszały właśnie w tym miejscu takich mężów, którzy będą dbać o bezpieczeństwo przyszłych rodzin. Dziękujemy dzisiaj, że możemy tutaj być, że możemy uciekać się do świętego Józefa, tego potężnego, wszechmocnego patrona. Amen.